Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Dziś na naszej kanapie z gwiazdami David Cross z jednego z najważniejszych zespołów w historii rocka, hard rocka, rocka progresywnego, symfonicznego i nie tylko. Z zespołu King Crimson, David Cross. Wspominamy najważniejsze płyty tego zespołu i nie tylko.
Masz na imię Marcin, tak?
Yes, yes,
tak jest.
Marcin.
Mam na imię Marcin, dzwonię z Poznania, z Polski, z Radia Poznań. Okej, miło mi Cię poznać. To mnie miło poznać Ciebie. Czuję się naprawdę zaszczycony. Gdy powiedziałem żonie, że będę rozmawiał z Davidem Crossem z King Crimson, odpowiedziała: wow, poważnie? King Crimson? Naprawdę tak powiedziała? Cieszę się, że w ogóle o nas słyszała. No wiesz, King Crimson to zespół w Polsce bardzo popularny, bardzo istotny. Dla mnie osobiście również bardzo ważny. Tak więc na wstępie bardzo Ci dziękuję za te wszystkie magiczne dźwięki, za Twoją muzykę. To bardzo miłe, dziękuję bardzo. Dobrze pamiętam moment, gdy usłyszałem po raz pierwszy Wasze wspólne płyty Lark, Stones in Aspic i Stars in Bible Black. One wręcz wyrzuciły mnie przez okno. To było dosłownie szokujące. Wiesz, co mam na myśli? Nie. Nie mam pojęcia. Dla mnie to nie było szokujące. Okej, ale musisz zrozumieć, że gdy człowiek słucha na co dzień muzyki popowej czy standardowo rockowej, nagle włączając King Crimson może wręcz nie dowierzać w to, co słyszy. To doświadczenie wręcz przytłaczające. Okej. To dobrze, że zareagowałeś w taki, a nie inny sposób. Mogłeś przecież wyrzucić to do śmietnika, mówiąc: nie, ja tego nie rozumiem. Ale będąc częścią tego zjawiska, czułeś od wewnątrz, że powstaje coś wielkiego? Niekoniecznie. Nie myślałem w ten sposób. Na pewno Robert Fripp tak czuł. Wspominał o tym. On tak to czuł. Ale nie przypominam sobie, żeby Bill Bruford miał podobne odczucie, albo John Wetton, albo Jamie Muir. No i ja też wcale tak nie czułem. Nie. Owszem, taka koncepcja muzyczna wydawała mi się ryzykowna. Istniało niebezpieczeństwo, że wszyscy nas znienawidzą. Na pewno nie było to konwencjonalne. Ale nam wydawało się logiczne. Poszczególne elementy pochodziły od kolejnych członków zespołu. Poza tym w tej muzyce odbijały się też akcenty, które funkcjonowały w muzyce rockowej w tamtym czasie. Nie było to aż takie dziwne. Choć szczerze mówiąc, nie podejrzewałem wtedy, że to, co robimy, może osiągnąć jakikolwiek sukces. Nie przypuszczałem, że ludzie to kupią. Nie wiem, skąd się brała ta pewność siebie u Roberta. Ale okazało się, że ludzie jednak to kupili i trafiliście na listy przebojów. Tak, ostatecznie okazało się, że kupili. Właściwie to dość szybko. Kupili i trafiliśmy na listy. Nie mam pojęcia dlaczego. To mnie do dziś zdumiewa. To był wyjątkowy czas. Coś innego niż dzisiaj wisiało w powietrzu, prawda? Tak, tak mi się wydaje. Udało się to połączyć ze sobą dwa żywioły, rocka i improwizację, ale improwizację inną niż tę znaną z muzyki jazzowej. W tym sensie to była nietypowa hybryda. Jakiś jednak nowy patent. I faktycznie nasze granie było zdominowane przez improwizację. To pomogło osiągnąć pewien poziom wolności interpretacyjnej. Wtedy wydawało się to naturalne i proste. Choć w kolejnych latach okazało się, że nie jest łatwo znaleźć się ponownie w sytuacji, w której jest taka muzyczna równowaga. Po latach też okazało się, że udało się tę wolność połączyć z bardzo zwartym, konkretnym komponowaniem, bardzo dobrym komponowaniem, z dobrymi pomysłami wywodzącymi się czy z popu, czy z rocka. Na pewno było w tym coś interesującego. David, z jednej strony w muzyce King Crimson mamy wasze improwizacje, ale z drugiej struktury kompozycji wręcz matematyczne. Wiem, o co ci chodzi, choć mnie nie wydawało się to wtedy matematyczne. Może niektóre partie Roberta Fripa mogłyby być tak zinterpretowane. Okej, było sporo liczenia, jeśli to się liczy. Liczenie do 5, do 13. Ja jednak tak na to nie patrzyłem. Nie widziałem tam wiele matematyki. Uważałem, że to wszystko jest jednak bardzo muzyczne, bardzo melodyjne. Po prostu używała pomysłów z wieku XX, a nie XIX. Bo wiele muzyki rockowej w tamtym czasie trzymało się pomysłów z wieku XIX, nawiązując do bluesa, który był przecież muzyką romantyczną z tego właśnie stulecia. Była to może pierwsza próba pozbycia się tego, inspirowania się kompozytorami wieku XX, Strawińskim czy Bartokiem. Wiem, że osobiście również jesteś wielkim fanem kompozycji Bartoka, ale też Beatlesów. O tak, bardzo, bardzo. Uwielbiałem Beatlesów. Znaleźli drogę do mojego serca, gdy byłem nastolatkiem. Byli fantastyczni. Czasami się w innych częściach świata zastanawiamy, jak to było żyć w Wielkiej Brytanii wtedy, w latach 60., gdy działy się te wszystkie niesamowite rzeczy. No tak, faktycznie nawet wtedy czuliśmy już, że dzieje się coś nietypowego, coś szczególnego. Już wtedy czuliśmy w kościach, że jesteśmy częścią okoliczności, które będą miały swoją historyczną wagę. Zwłaszcza Beatlesi, oni byli na czele całej tej rewolucji, która się wtedy działa na wyspach. Również rewolucji społecznej. Mieliśmy do czynienia z emancypacją kobiet, z nowym podejściem do życia. Akurat pochodzącym z USA, że każdy może być taki, na jakiego ma ochotę. Wcześniej tego nie było. Miałeś ocean nastolatków żyjących w latach 50. i później w latach 60. zupełnie inny ocean nastolatków. Wcześniej niczym się od siebie nie różnili, z wyjątkiem tego, jak przebierali się i jak się zachowywali, idąc na sobotnią imprezę. I nagle nastolatkowie stali się indywidualnościami myślącymi w progresywny sposób na co dzień. Zaczęły się zupełnie nowe czasy. A co do Beatlesów, chłonęliśmy każdą ich nutę, każdą nową rzecz, czekaliśmy na każdego nowego singla, każdy nowy album. To było piękne. Oczywiście działy się też inne ciekawe rzeczy. Mieliśmy Cream, Erica Claptona, The Rolling Stones, wielu wspaniałych twórców piosenek, nie tylko zresztą w Anglii, na całym świecie, ale u nas to się jakby filtrowało. Wiele zawdzięczaliśmy zjawisku spoza Anglii, czyli Radiu Luksemburg. To tam słyszeliśmy po raz pierwszy wiele nowej muzyki pop. Jeszcze na początku lat 60. przesiadywaliśmy w nocy i nasłuchiwaliśmy Radia Luksemburg. Byliśmy podekscytowani, że słuchamy zagranicznego radia, które serwuje nowe rzeczy, w przeciwieństwie do BBC, którego oferta muzyczna nam nie odpowiadała. Nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce też w czasach komunizmu nasłuchiwano Radia Luksemburg. Taki nielegalny i źle widziany przez ówczesne władze proceder. To ciekawe, nawet dziś myślałem o tym, czy my w Anglii słuchaliśmy Radia Luksemburg nielegalnie. Generalnie to był przecież legalny sygnał dochodzący z Luksemburga. No chyba, że nie powinniśmy byli zmieniać położenia naszych odbiorników w celu odpowiedniego wycelowania w Radio Luksemburg. Potem pojawiły się też stacje pirackie i one już faktycznie były zupełnie nielegalne. Pamiętam, że moi rodzice martwili się o mnie, że zbyt długo siedzę po nocach i słucham tych wszystkich rozgłośni radiowych. Leżałem w łóżku i słuchałem. U nas w tamtych czasach, w Polsce, to był niejako głos wolności. No tak. Wolność jest ważna, prawda? To znaczy, wiesz, często traktujemy to jak coś gwarantowanego, coś danego na zawsze. Nawet tu w Anglii to nie takie oczywiste. A wasza historia pokazuje, że wolność to nie jest coś, co powinniśmy uważać za rzecz oczywistą. Historia waszego kraju jest naprawdę, naprawdę przerażająca.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce Audycje.
David, jak pamiętasz lata 68 i 69, jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii muzyki rockowej? Nie pamiętam zbyt dobrze, co tam się wtedy działo. Na pewno King Crimson zaczynali właśnie wtedy. A co działo się ze mną? Nie pamiętam, chwileczkę. Okej, na pewno byłem wtedy na studiach. Słuchałem wtedy zespołów grających, było ich bardzo wiele, jak to się nazywało? Nazwa powiązana była z narkotykami, jakie to było słowo? Pink Floyd wrzucano do tego worka.
LSD?
Chodzi ci o LSD? Tak, ale jak nazywano muzykę, która była z LSD powiązana? Psychodeliczna? O tak, to jest właśnie to słowo, które zapomniałem. Przepraszam, robię się już bardzo stary. Tak, muzyka psychodeliczna. Słowa psychodeliczny. Dawno już nie używałem. Takiej muzyki wtedy słuchałem. Pamiętam taki zespół Egg. Grali na instrumentach smyczkowych. Improwizowali na skrzypcach, na wiolonczelach. Grali bardzo ciekawie. Pamiętam też taki projekt Prince Edward's Magic Theater. Pochodzili z miasta, gdzie studiowałem, na Uniwersytecie Exeter w Devon. To było coś w klimacie orkiestry Sierżanta Pieprza, zespół od psychodelicznych spektakli, tajemniczych przedstawień na granicy snu i jawy. 14 muzyków, poeci, tancerze. No więc tak, sporo ciekawego się wtedy działo. Bardzo fajne było to, że te różne światy się wtedy przenikały. Gdy ja zaczynałem i ze swoim ówczesnym zespołem przyjechaliśmy do Londynu, staraliśmy się gdzieś dostać i pograć. No i graliśmy w klubach folkowych, klubach jazzowych, klubach rockowych, na uniwersytetach. Wszędzie, no wiesz, można było grać wszędzie. W klubie folkowym pewnie częściej niż gdzie indziej śpiewali artyści z gitarą akustyczną, ale generalnie nie istniały tu ograniczenia. Szefowie tych miejsc nie mówili ci, twoja muzyka jest zbyt mało jazzowa, albo to wcale nie jest folk. Wszyscy byli bardzo otwarci. Raczej słyszałeś, tak jest, stary, wpadaj i graj. Więc było więcej wolności i przez to więcej różnorodności.
David,
z dzisiejszej perspektywy jest zupełnie nieprawdopodobne, że tak trudna jednak w odbiorze muzyka jak wasza, czy generalnie rock progresywny był wtedy tak bardzo popularny i lądował na listach przebojów. Jak to się mogło zdarzyć? Nie mam pojęcia. To naprawdę dziwne, prawda? To wręcz dziwaczne. Nie wiem. Pewnie to był jakiś znak tamtych czasów. Myślę, że wytwórnie płytowe były tak samo skonfundowane jak wszyscy inni. I nie mieli pojęcia, co się będzie sprzedawało, a co nie. Mówili więc, no dobra, spróbujmy tego albo tamtego, może się uda. O, to jest ciekawe, wydajmy to, a nuż się sprzeda. Działali trochę jak dzieci we mgle. Trochę jak wszyscy wtedy. Nie byliśmy pewni, czy coś jest dobre, czy jest złe, więc były próby i sprawdzanie, czy ludzie za czymś pójdą, czy nie pójdą. Dobrze, że nie chcieli tego jakoś wygaszać, bo przecież mogli też próbować przejąć nad tym kontrolę i stworzyć tego dobrze zorganizowaną muzykę pop. Mogli to zrobić. Strasznie dużo się wtedy działo w klubach muzycznych, ale jednak nie zrobili tego. Podążyli za tym trendem i nie przeszkadzali. Biznes zwykle próbuje nadążyć za modą. I tu też tak było. Takim artystom łatwo więc było dostać się do radia i telewizji, przyjechać w trasę, sprzedawało się bardzo dużo płyt. Każdy miał szansę zaistnieć. Myślę, że dziś jest to prawie niemożliwe. Dziś, jeśli nie uda się ciebie jakoś zaszufladkować, jakoś nazwać, nadać ci etykietę i sprzedać cię jako coś, co już istnieje. Masz problem. Sądzę, że dziś jest dużo trudniej się przebić w tym biznesie. Trudno znaleźć publiczność.
Hi, this is David Cross and you're listening to Radio Poznań.
Mówisz,
że trudno dziś się przebić, ale nic dziwnego, skoro każdego dnia ukazują się tysiące nowych utworów. Dokładnie. Ja generalnie przestałem słuchać muzyki w pewnym momencie. Czułem się zmęczony. W momencie, gdy przestałem grać z Beatlesami. Sorry, z Beatlesami nigdy nie grałem. W momencie, gdy przestałem grać z King Crimson, jakoś w roku 74, musiałem przestać słuchać muzyki. Miałem jej już dosyć.
I just couldn't take any more of it. There was just, you know, I'd really studied music for 3 years.
Wcześniej przez 3 lata studiowałem muzykę na studiach, muzykę i teatr. Znałem więc podstawy zachodniej muzyki klasycznej. Miałem rozeznanie w jazzie i muzyce hinduskiej i zresztą nie tylko. Sporo więc wtedy słuchałem, a potem było granie z King Crimson, bardzo intensywne. Miałem wtedy kontakt z muzyką właściwie każdego dnia, nie tylko Crimsonową, ale też z dobrym amerykańskim rockiem z tamtych czasów, więc moje uszy poczuły się zmęczone i nie chciałem już słuchać muzyki. Zacząłem słuchać informacyjnego radia, oglądałem sporo telewizji. Od tamtego czasu lubię oglądać telewizję. I to tak trwało długi czas. Myślałem wtedy, że jedyne, co mnie interesuje, to idee, to pomysły, jakieś nowe, zupełnie nowe pomysły. Gdy ktoś mówił mi, posłuchaj tego, bo to jest coś nowego, jest jakiś nowy pomysł, sprawdzałem. Ale okazało się, że jednak moje serce nie chce się oddać niczemu nowemu. Czułem, że mam wystarczająco dużo problemów z moimi własnymi emocjami, z moimi uczuciami. Nie chciałem brać na siebie emocji kogoś innego. A muzyka jest niestety pełna emocji i czułem, że to mnie wykańcza. Mogłem się zajmować jedynie kwestią pomysłów, samych pomysłów, a gdy już dopadały mnie zawarte w muzyce emocje, odpuszczałem. Czułem, że tego nie zniosę. Nie mogę tam już wchodzić, to dla mnie za dużo. Dziwne, prawda? Wierz mi, że zdarza się to w większej liczbie muzyków, niż można się spodziewać. Czują po prostu przesyt.
David,
powiedz nam, co dokładnie czujesz teraz, gdy grasz na koncertach materiał z płyty Lark, Stonks and Aspic, King Crimson, po 50 latach. Czuję się fantastycznie. To moje niesłuchanie muzyki, o którym wcześniej wspominałem, nie dotyczy ludzi, z którymi pracuję i sytuacji, w których muzykę gram. Gdy gram, jestem w niej kompletnie zanurzony. I to wielkie emocjonalne przeżycie. Tak naprawdę odczuwam wielką przyjemność podczas powrotów do tamtych dźwięków. Znalazłem w międzyczasie inne, nowe sposoby grania. Zwłaszcza dotyczy to utworu Lark, Stonks and Aspic i jego pierwszej części. Jestem teraz bardziej w jego środku. Po tylu latach lepiej rozumiem skrzypce, na których gram. Myślę, że mogę włożyć w tę muzykę więcej niż potrafiłem w tamtym czasie. Czuję też pewien rodzaj wolności, której wtedy nie miałem. Na przykład z kompozycją Easy Money. W oryginalnej wersji chyba grałem tam na klawiszach. Nie pamiętam, czy na melotronie, czy elektrycznym pianinie. Nie pamiętam. Jednak po odejściu z King Crimson podjąłem życiową decyzję, żeby skupić się na graniu tylko na skrzypcach i zrezygnowaniu z instrumentów klawiszowych. Ktoś mi kiedyś powiedział, że przeskakuję na klawisze, jeśli czegoś nie mogę zagrać na skrzypcach i odwrotnie. No i stwierdziłem, że to faktycznie prawda. I że nie skupiałem się odpowiednio na obu instrumentach. Nie popychałem swojej gry do przodu. Więc przestałem grać na klawiszach i od tego momentu, jeśli czegoś nie potrafię zagrać na skrzypcach, to nie przeskakuję na instrumenty klawiszowe, tylko ćwiczę na tych skrzypcach tak długo, aż mi się uda zagrać to,
co chciałem. Więc teraz mam za sobą długie lata takiego podejścia do sprawy. Jestem więc w stanie zaoferować dużo więcej. Gdy dziś gramy Easy Money, jestem już po osiągnięciu dużo głębszego wglądu w świat bluesa czy rocka niż wtedy. Mogę dużo więcej i dużo więcej robię. Moje podejście jest dużo bardziej wolne, gram na większym luzie. Dziś dużo lepiej rozumiem tę muzykę. W tamtym czasie tej muzyki jeszcze niejako nie było. Była w trakcie powstawania, stawania się tym, czym jest. Dopiero składaliśmy ją z elementów, które posiadaliśmy wcześniej. Teraz, z perspektywy lat, wszystko prezentuje się inaczej. No wiesz, minęło 50 lat, minęło jakby całe nowe życie. Jakbym przeżył drugie życie, w którym wiele się nauczyłem i teraz to prezentuję. Więc brzmi to naprawdę świeżo, zwłaszcza, że przez te wszystkie dekady, owszem, sięgałem czasem po niektóre utwory King Crimson, ale akurat pierwszej części Larks nie tykałem nigdy. Nigdy nie grałem też Easy Money, więc dziś czuję się, jakbym odnalazł jakiś wielki skarb. Bo to naprawdę wspaniała muzyka i nie spodziewałem się, że może być tak inspirująca dla naszej dzisiejszej kreatywności. A tak właśnie czujemy. Gramy z luzem, z poczuciem wolności. W większości tak jak w oryginale, ale gdy coś się zdarza ciekawego, podążamy za tym. To naprawdę super doświadczenie i świetna sprawa móc spotkać tych wszystkich ludzi, którzy już wtedy, 50 lat temu, słuchali King Crimson ze mną w składzie i tych, którzy są naszymi nowymi słuchaczami. To piękne móc poznawać dzięki tej muzyce nowych przyjaciół. Naprawdę cudowne doświadczenie.
David,
dziś, gdy słucham tej muzyki, mam poczucie, że jest bardzo melodyjna. A przecież gdy ją poznawałem, wrażenie było inne. Czułem, że jest bardzo skomplikowana. Tymczasem dziś czuję, że nadaje się nawet do śpiewania. O tak. Przepraszam, zawsze chciałem to zrobić, zaśpiewać a cappella motyw z Lark Stone Synastic.
I remember...
To się wzięło z pewnej sytuacji, która zdarzyła mi się jakiś czas temu. Wychodziłem kiedyś z koncertu Pata Mastelotto w Londynie, w Camden Town. I spotkałem japońskiego fana, który stanął naprzeciwko mnie i zaczął śpiewać Lark's Tongue Synaspic Part 2. Stał na chodniku i śpiewał. Myślałem wcześniej, że tego nie da się zaśpiewać. Choć kiedyś, gdy pojawiły się telefony komórkowe, pamiętam, że ta melodia była moim dzwonkiem. Ale ludzie mówili, to straszne, wyłącz to, więc musiałem zmienić dzwonek na inny. Wprowadzał pewien niepokój. To było jakieś 20 lat temu. Muszę ci powiedzieć, że nawet dziś, włączając sobie początek pierwszej części Larks, gdy zaczęły grać twoje skrzypce, pomyślałem... Jakie to melodyjne. Jakie miłe, jakie sympatyczne. No tak, choć tu może działać efekt tego, że to znasz, tego, że już to słyszałeś wiele razy i to dobrze poznałeś. Gdy coś dobrze znasz, wydaje się łatwiej przyswajalne, to coś staje się jakby twoim przyjacielem. Tak, ale nie da się ukryć, że stworzyliście wtedy wiele pięknych melodii, po prostu pięknych melodii. Tak, my zawsze lubiliśmy melodię. Chyba wszyscy Zawsze bardzo lubiłem Book of Saturdays. Grałem to już kiedyś, choć nie z moim zespołem, ale z Aleksem Kapanim. To on mnie o to poprosił i pamiętam, że nie byłem wtedy z siebie zadowolony. Ale teraz, gdy to gram, jest super. A gram bardzo minimalistycznie, gram niewiele. Staram się zagrać tyle, ile jest na płycie i niewiele więcej. To taka muzyczna miniaturka, a jednak sprawia tyle przyjemności. Staram się to maleństwo odpowiednio potraktować, by zabrzmiało odpowiednio pięknie. I to działa. Bez żadnej perkusji, tylko ta piękna melodia. No i ten dziwny tekst. Tekst pozostaje dziwny, ale generalnie to bardzo miłe doświadczenie. Grać coś tak miłego dla ucha. David Cross, to z nim właśnie w składzie zespołu King Crimson nagrywał swoje najlepsze albumy i to ten skład uważany jest najczęściej za skład najlepszy. David Cross, Marcin Rzyski, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.